Witam Państwa na wycieczce po atrakcjach Wisły. Wyjdźmy teraz z punktu informacji turystycznej. Jeśli rozpoczynają Państwo wycieczkę na placu Hofa, proszę przystanąć przed domem zdrojowym. Natomiast jeśli wypożyczyli Państwo urządzenie w punkcie informacji turystycznej w Zameczku Myśliwskim, muszą Państwo najpierw dotrzeć do placu Hofa. Na ten czas proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie, kiedy już znajdą się Państwo na placu Hofa. Znajdujemy się przed punktem informacji turystycznej przy domu zdrojowym na placu Bogumiła Hofa. Zaczynam tak oficjalnie, ponieważ po pierwsze, Hof to dla Wisły ktoś tak ważny jak Chałubiński dla Zakopanego. Po drugie, dom zdrojowy przypomina, że miasto zawdzięcza swą sławę letnisku. Będę więc o tym jeszcze Państwu opowiadał. A na razie rozglądnijmy się po miejscu, w którym jesteśmy. Proszę stanąć tyłem do domu zdrojowego. Następnie podejść na wprost i na chwilę stanąć po środku placu w centrum kręgu z kostki brukowej pod stopami. Przed Państwem plac Bogumiła Hofa, często zwany Rynkiem, to centrum Wisły. Wiedzą już Państwo, że za sobą mamy dom zdrojowy. Po prawej stronie plac zamyka budynek mieszczący m.in. Urząd Miasta i Pocztę. Na wprost widzimy ulicę 1 Maja, główny deptak Wisły. Po lewej dostrzegą Państwo w oddali wieżę Kościoła Ewangelickiego. Patrząc lekko na skos w lewo, widzimy biały budynek kryty drewnianymi gontami. To Muzeum Beskidzkie. I właśnie od muzeum rozpocznę opowieść o Wiśle. Proszę, jeśli to możliwe, usiąść sobie na ławeczce w sąsiedztwie fontanny i posłuchać. Muzeum Beskidzkie prezentuje kulturę górali, którzy najpewniej od XVII wieku zamieszkiwali Wisłę. Mieści się ono w dawnej karczmie, działającej do 1945 roku nieprzerwanie przez półtora stulecia. W muzeum dowiedzą się Państwo, jak na co dzień żyli górale, co jedli, jaki ubiór nosili. Za budynkiem muzeum warto zaglądnąć do enklawy budownictwa drewnianego. Może w kuźni będą wykuwać właśnie podkowy? Muzeum też najpełniej pokaże historię Wisły. Od pierwszych chałup na Wielkiej Polanie po modny kurort. Skoro wspomniałem o kurorcie, powrócę do postaci Bogumiła Hofa, pochodzącego z Mazowsza. W XIX wieku przyjechał on do Wisły i zachwycił się jej urokami. Wybudował pierwsze wille letniskowe, zaprosił pierwszych letników. Zaczęli więc zjeżdżać do Wisły ze wszech stron podzielonej zaborami Polski. Tym chętniej, że w pobliżu znajdowali źródła rzeki Wisły. Za czasów Bogumiła Hofa i jego syna Bogdana wieś zamieniła się w modne uzdrowisko. W okresie międzywojennym powstały nowoczesne zabudowania z pobliskim domem zdrojowym na czele i gmachem Urzędu Pocztowego. Pod Baranią Górę przyjeżdżali słynni pisarze, jak na przykład Bolesław Prus czy nasi nobliści, Władysław Reymont i później Czesław Miłosz. Na zakończenie zwrócę jeszcze uwagę na wspomniany już Kościół Ewangelicki. Może to Państwa zaskoczyć, ale mieszkańcy Wisły w większości są protestantami. Wiarę tę przyjęli już pierwsi wiślańscy osadnicy. Zbudowali sobie tutaj skromną świątynię, którą wkrótce austriackie władze im odebrały. Musieli się modlić potajemnie przy kamieniu na Górze Bukowej. Własny kościół pozwolono im zbudować dopiero pod koniec XVIII wieku. Oglądana przez Państwa świątynia pochodzi z czasów jeszcze późniejszych. Zapraszamy do kolejnych punktów naszej wycieczki. Są to skocznia imienia Adama Małysza w Wiśle Malince, zapora w Wiśle Czarnem, rezydencja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i przełęcz Kubalonka. Kolejność zwiedzania jest dowolna, ale sugerujemy zakończenie na przełęczy Kubalonka, skąd można udać się bezpośrednio do Istebnej. Jeśli zechcą Państwo zobaczyć rezydencję prezydenta RP, proszę pamiętać, że zwiedzanie wnętrz odbywa się od środy do soboty w 15-20-osobowych grupach z przewodnikiem po wcześniejszym uzgodnieniu. Trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości. Z nami mogą Państwo zobaczyć budynek z zewnątrz i wysłuchać jego ciekawej historii. Proszę wcisnąć pauzę w urządzeniu i wznowić nagranie przy kolejnej atrakcji. Znajdujemy się przy skoczni imienia Adama Małysza. Podejdźmy w okolice trybun. Ta nowoczesna skocznia narciarska w Wiśle Malince powstała dzięki sukcesowi mistrza Adama. W 2005 roku prezydent Kwaśniewski wsparł pomysł modernizacji obiektu i stało się. W 2008 roku nowa skocznia została oddana do użytku i otrzymała imię Skoczka. Przypominam, że Adam Małysz zaczął wygrywać w 2001 roku. Wszystkich zachwycił triumfem w turnieju czterech skoczni. Już wtedy rozważano zastąpienie starej skoczni w Malince nową. Zdecydowano, że będzie większa i nowocześniejsza i że powstanie w ekspresowym tempie. Co było dalej? Zaraz opowiem. Na inwestycje przeznaczono 9 milionów złotych. Okazało się to za mało, o wiele za mało. Ostatecznie kosztowała ona niecałe 50 milionów. Budowa była bardzo skomplikowana. Doszło do osunięcia ziemi, co spowodowało przesunięcie terminu oddania obiektu do użytku. Efekt jednak, przyznają Państwo, robi wrażenie. To druga pod względem wielkości, bo prymat dzierży Wielka Krokiew w Zakopanem, skocznia w Polsce. W terminologii narciarskiej klasyfikuje się ją jako K-120. Oznacza to, że śmiałkowie mogą latać tutaj nawet na odległość blisko 140 metrów. W trakcie tworzenia tego audioprzewodnika oficjalny rekord wynosił 139. Tak daleko skoczył w 2013 roku Austriak Stefan Kraft. Zeskok umieszczono nad główną drogą w dolinie. Dlatego kierowcy podróżujący tędy po raz pierwszy mają wrażenie, że wjadą prosto w skocznię. Warto wiedzieć, że skoczkom kibicować tutaj może 10 tysięcy fanów sportów zimowych, gdyż trybuny mieszczą 2 tysiące miejsc siedzących i około 8 tysięcy stojących. Przed nami arena współczesnych bohaterów. Lata się tutaj i w zimie, i w lecie. Mamy albo igelit, albo śnieg. Pierwszy skok oddał oczywiście sam Adam Małysz. Działo się to w 2008 roku. Od tego czasu Malinka gościła Puchar Świata, letnie Grand Prix, Puchar Kontynentalny i Mistrzostwa Polski. I jeszcze wyjaśnienie, dlaczego właśnie w Malince stanęła skocznia. Ponieważ to miejsce związane jest ze skokami od 80 lat. Do 2002 roku stała tu skocznia będąca świadkiem wielu sportowych wydarzeń, także tych gorzkich. W styczniu 1960 roku skakał na Malince Zdzisław Hryniewiecki, dla kolegów Dzidek. Fiknął salto do przodu. Spadał bezwładnie, jak pozbawiony sterowności samolot. Wylądował, uderzając o zamarznięte podłoże, wspominał jego kolega. Utalentowany zawodnik skończył na wózku inwalidzkim. Skoki to naprawdę niebezpieczny sport. Ale nie dla oglądających. Jeśli mamy szczęście, możemy obserwować trening najlepszych skoczków polskich i zagranicznych. Niewątpliwą atrakcją jest też wyjazd kolejką na szczyt skoczni, skąd można obejrzeć malowniczą panoramę okolicy z perspektywy skoczka narciarskiego. Inna propozycja to przejście pętli cieńkowskiej, czyli wycieczka szlakiem turystycznym na Cieńków i tam zjazd kolejką. Zapraszam do kolejnego punktu naszej wycieczki. Proszę teraz wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po znalezieniu się na miejscu. Podejdźmy teraz na koronę zapory na Wisełce. Mam Państwu do opowiedzenia wiele ciekawych historii. Najpierw się wytłumaczę, dlaczego mówię nieco poufale Wisełka. To nie brak szacunku dla królowej rzek, to po prostu nazwa geograficzna. Zapora powstrzymuje wody łączących się w jeziorze Wisełek, białej i czarnej. Poniżej zapory przez chwilę płynie sama Wisełka. Dopiero kilkaset metrów stąd, po przyjęciu potoku Malinka, mamy już dostojną Wisłę. Proszę teraz spojrzeć na wody zalewu. Jezioro powstało w 1973 roku. Zapewnia czystą wodę Wiśle i Ustroniowi. Chroni też przed powodzią. Nie ujrzą na nim Państwo białych żagli. To ujęcie wody pitnej. Proszę zauważyć, jakie piękne lasy otaczają jezioro. Są one ozdobą całego masywu Baraniej Góry, pod którą się znajdujemy. A z czego Barania Góra słynie najbardziej? Tak, zgadli Państwo. Spod jej właśnie szczytu wypływają wspomniane potoki – Biała i Czarna Wisełka. Według legendy Białka i Czarnocha były córkami króla Beskida i kiedyś dostały zadanie – roznieść wodę po wszystkich krainach. Zbiegły na dół, jednak tam zastąpił im drogę rycerz Czantor i nie chciał puścić dalej. Dopiero na rozkaz ziemi poza skały na niziny wyszła jedna fala i tak się rozochociła, że dotarła aż do morza. I od tej fali, która wyszła, powstała nazwa Wisła. Na zakończenie naszej wizyty nad wodą zaproszę Państwa na pstrąga. Te pyszne ryby hoduje się w naszej miejscowości od ponad 100 lat. Zajadali się nimi sami Habsburgowie. A w Wiśle karczm pod dostatkiem. Zapraszam do kolejnego punktu naszej wycieczki. Proszę teraz wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po znalezieniu się na miejscu. Podejdźmy pod budynek z napisem Zamek Dolny. Z łona przyrody zabieram teraz Państwa do świata wielkiej polityki. Chociaż lepiej powiedzieć, do świata, gdzie politycy wypoczywają. Znajdujemy się przy zamku prezydenta Rzeczypospolitej na Zadnim Groniu. Rezydencja polskiego prezydenta w Wiśle powstawała w latach 1929-1931 i była darem ludu śląskiego. Składa się z Zamku Dolnego, przy którym jesteśmy, Zamku Górnego, do którego pójdziemy i z drewnianej kaplicy świętej Jadwigi Śląskiej. Za chwilę wybierzemy się do Zamku Górnego, a tymczasem zapraszam do zajrzenia na taras z tyłu budynku. Rozpościerają się stamtąd piękne widoki na Jezioro Czerniańskie i okoliczne lasy. Stańmy teraz plecami do wejścia do Zamku Dolnego. Wyjdźmy na drogę i skręćmy w prawo. Idziemy teraz w górę pod czujnym okiem kamer do Zamku Górnego. Proszę o ostrożność na tej wąskiej i krętej drodze. Wyruszamy spod Zamku Dolnego. Należy się mu więc trochę naszej uwagi. Przewidziano go jako budynek gospodarczy rezydencji. Obecnie Zamek Dolny wraz z gajówką pełnią funkcje hotelowe, ceny nawet niewygórowane. Wspinajmy się powoli do Zamku Górnego. Za chwilę powinien się nam ukazać w całej okazałości. Na pewno będą Państwo zaskoczeni. Rezydencję zaprojektował najsłynniejszy wtedy architekt Adolf Szyszko-Bohusz. Ten to potrafił namieszać. Chwalono go za udaną odnowę Wawelu, wyklinano za szokującą kamienicę na krakowskim rynku. Tworzył w stylu modernizmu, czyli po prostu nowoczesnym. Taki właśnie jest zamek w Wiśle. Szokujący, obecnie już mniej, i nowoczesny, wciąż tak samo jak prawie 100 lat temu. Ówczesny prezydent, zresztą skądinąd znany na Śląsku, Ignacy Mościcki, odwiedził Wisłę zaraz po zakończeniu budowy. Już na przełomie stycznia i lutego 1931 roku. Tak mu się spodobało, że wracał pod Baranią Górę nawet 2 razy w roku. Przyjmował tu także dystyngowanych gości, na przykład angielskiego księcia Kentu, czy dużo bardziej znanego śpiewaka Jana Kiepurę. Tutaj pozwolę sobie na dygresję. W okresie międzywojennym popularność Kiepury była niewyobrażalna. Coś jak połączenie Małysza z największą gwiazdą muzyki rozrywkowej. Kiedy w 1937 roku odwiedził Wisłę podczas Święta Gór, witały go tłumy. Nie pozwoliły mu nawet przejechać swobodnie z dworca kolejowego na scenę. Wcześniej musiał dać 2-godzinny koncert z dachu samochodu. Idziemy wciąż pod górę. Zamek powinien się już wyłaniać w pełni swej awangardowej krasy. Nie bez przyczyny mówię o awangardzie. Budynek i z zewnątrz, i wewnątrz był na wskroś nowoczesny. Za wystrój wnętrz odpowiadali znani polscy plastycy Andrzej Pronaszko i Włodzimierz Padlewski. Stworzyli coś wyjątkowego, coś, co wyprzedziło swój czas. Znawcy sztuki przekonują, że meble mogłyby spokojnie znaleźć się w katalogach firmy IKEA, tyle, że są wykonane z lepszych materiałów. Zastosowano tutaj marmury, szlachetne drewno, skórę, chromowaną stal. Wszystko było bardzo praktyczne, funkcjonalne. Niestety po wojnie zamek zmienił właścicieli i niszczał. Kiedy prezydent Kwaśniewski zdecydował o odnowieniu wiślańskiej rezydencji, właśnie wystrój wnętrz sprawił najwięcej kłopotu. Konserwatorzy spisali się świetnie. Przywrócono pierwotny wygląd stolarki okiennej i polichromii. Zadbano także o meble, piękne lampy, zasłony czy telefony. Konserwatorzy dobrali nawet śrubki z epoki. Sam remont trwał 2 lata. Zaczął się w 2003 roku, zakończył w 2005. W efekcie zamek z kilkoma współczesnymi udogodnieniami jest taki jak przed 80 laty. Powinniśmy znajdować się już przy bramie wejściowej na teren rezydencji. Brama z pewnością jest zamknięta, pozostaje mi więc dokończyć historię w tym miejscu. Mają Państwo przed sobą Narodowy Zespół Zabytkowy w Wiśle. Proszę zrobić eksperyment, wyobrazić sobie zamek z płaskim dachem. Zostają same bryły, prostopadło ściany. Tak zamek wyglądał pierwotnie. Strome, zielone dachy dodano dopiero po latach. Co dziś możemy zobaczyć w środku? Turystom udostępniono parter i piętro drugie. Pierwsze zostało wyłączone. To prywatne apartamenty głowy państwa. Na parterze zobaczymy więc m.in. hol, salę balową, jadalnię i salę kominkową. Na drugim piętrze gabinet prezydenta Mościckiego i jego łazienkę. Nieopodal zamku znajduje się niewielki, drewniany kościółek. To najstarszy obiekt na zadnim groniu. Kaplicę tę ufundowali jeszcze Habsburgowie w 1909 roku. Odbywają się w niej nabożeństwa zarówno ewangelickie, jak i katolickie. Zapraszam do kolejnego punktu naszej wycieczki. Proszę teraz wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po znalezieniu się na miejscu. Znajdujemy się na przełęczy Kubalonka. Oddziela ona 2 grupy górskie, Baranią Górę i Wielki Stożek. Spytają Państwo, po co tu przyjeżdżać? Odpowiedzi jest kilka. żeby łatwo wejść na którąś z gór. Przełęcz przecinają szlaki turystyczne. Żeby pobiegać na nartach. Tutejsze trasy są szeroko znane. Odbywają się tutaj zawody w narciarstwie biegowym i biatlonie o randze międzynarodowej. Żeby, co nie daj Boże, podreperować zdrowie w Wojewódzkim Centrum Pediatrii. Żeby pomodlić się, choćby o to zdrowie, w zabytkowym drewnianym kościółku. Żeby zjeść i napić się czegoś o ciupinkę w słynnym barze Beczka. I wreszcie, żeby z Kubalonki zjechać do Istebnej, tej ostoi góralszczyzny. Proszę Państwa, w tym miejscu kończymy naszą wycieczkę po atrakcjach Wisły i zapraszamy na równie ciekawe wycieczki po Istebnej. Stąd mają Państwo naprawdę blisko do tej malowniczej miejscowości. Dziękujemy za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Jeśli kończą Państwo zwiedzanie, proszę pamiętać o zwrocie urządzenia do punktu informacji turystycznej. Życzę udanego pobytu w naszej górskiej okolicy.